każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, jest kwadrans po godzinie 12 i jak co piątek rozpoczynamy o tej porze naszą audycję, którą realizuje dziś Andrzej Gruszka. Przy mikrofonach Radia Zachód zasiedli nasi goście Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wiesław Czyczerski, burmistrz z Bąszynka.
Dzień dobry, miłego dnia.
Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina.
Dzień dobry Państwu.
W naszej cyklicznej audycji przyglądamy się lubuskim samorządom wszystkich szczebli. Ich kondycja ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców naszego regionu. Rozmawiamy w tej audycji o problemach gmin, które wynikają najczęściej z niewystarczających środków na planowane zadania inwestycyjne. W naszej audycji samorządowcy mają również okazję do prezentowania dorobku swoich gmin. Dziś zastanowimy się wspólnie nad kondycją samorządów z punktu widzenia naszych gości. Porozmawiamy też o nowych zmianach w ustawie o samorządzie gminnym i o tym, czy dwukadencyjność gminnych włodarzy jest dobrym rozwiązaniem. Poruszymy również ważny temat samorządowych programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami i gminnych programów antysmogowych. No, po tej niezbędnej prezentacji przystępujemy do meritum. Z jednej strony słyszymy od czasu do czasu o zagrożeniach dla samorządności i samorządów, z drugiej strony zaś między innymi prezydent Płocka w rozmowie z dziennikarzem Życia Regionów mówi, że samorządy w Polsce są generalnie w dobrej kondycji. Jaka jest opinia panów z punktu widzenia własnych doświadczeń? Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina.
Czy samorządy są w dobrej kondycji? Wydaje mi się, że ostatnio sobie taką retrospekcję robiłem, co się w Gubinie zmieniło, w jakim kierunku idziemy, co się udało, co się nie udało. I wydaje mi się, że tutaj na pograniczu województwo lubuskie, które jest tym takim województwem granicznym, no sporo się zmieniło na dobre i te samorządy są zdecydowanie w dobrej kondycji. Oczywiście są małe gminy, które mają swoje problemy. Często lesistość przekracza 80%. No tam jakby bez pieniędzy niewiele da się zrobić, ale są programy PROW, są SWT, jest LRPO, no każdy sięga po te środki jak może i stara się gospodarować tym pieniędzmi jak może. W naszym województwie żadna gmina nie splajtowała, póki co. Gdzieś tam na Pomorzu zdarzały się jakieś takie sytuacje, więc trzeba powiedzieć generalnie, że my w naszym województwie mamy szczęście do dobrych włodarzy i samorządy, gminy są w dobrej kondycji.
I to samo pytanie o kondycję samorządów kieruję do Wiesława Czyczerskiego, burmistrza z Bąszynka.
Na pewno jeżeli chodzi o samorządy, to jednego już doświadczyliśmy, że są niezbędne i potrzebne wręcz, żeby rozwiązywać różnego typu problemy związane z funkcjonowaniem małych ojczyzn. Natomiast mogę tu się odnieść jakby do Zbąszynka, do swojej gminy, której nomen omen w tym roku 25 lat minie, jak zasiadam na tym fotelu burmistrza.
O, gratuluję.
Że jest to przede wszystkim związane z wcześniejszą pracą i tym wkładem, wysiłkiem finansowym, jaki włożyliśmy wszyscy mieszkańcy gminy w to, żeby pozyskiwać inwestorów i dzisiaj spłacają się ci inwestorzy właśnie z tą zwiększoną ilością podatku i te wpływy podatkowe, mimo że wskaźnik sam wzrost za tą cenę, powiedzmy, tego metra kwadratowego czy coś, nie jest aż taki olbrzymi, ale sumarycznie powoduje to, że wpływy do budżetu gminy od inwestorów, od nieruchomości, podatków są no, znaczne i one pozwalają nam się, że tak powiem, również rozwijać na odpowiednim, wyższym poziomie. Dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że możemy pomału odcinać kupony jakby z tego wcześniejszego zaciskania pasa po to, żeby pozyskać inwestorów.
I to samo pytanie, Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej.
Kondycja gmin jest przyzwoita, bardzo dobra. Rok 89 wprowadzono inne zasady, powstały samorządy, zaczęły się rządzić samorządnie i to spowodowało olbrzymie zmiany, olbrzymi postęp na przestrzeni tych 30 lat, bo właśnie będzie 4 czerwca 30 lat od pamiętnych wyborów, później samorządowych. I myślę, że Kargowa też jest przykładem dobrze zarządzanej gminy od lat, ponieważ Tych problemów do rozwiązania zawsze jest sporo, ale dochody podatkowe wzrastają w każdej gminie, a środki europejskie, o których tutaj burmistrz Gubina wspomniał, no stymulują ten rozwój i stwarzając nowe możliwości inwestowania w obszarach, które no Unia też określa, jakie obszary należy wspierać. I samorządy bardzo dobrze wykorzystują. My w poprzedniej kadencji wykonaliśmy inwestycji takich twardych za 25 milionów złotych, z czego ponad połowa to środki zewnętrzne, nie tylko europejskie.
I na koniec tej rundy Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina.
Ja osobiście akurat miałem tę przyjemność, że dorastałem razem z naszym lubuskim samorządem, bo jego wiek niejako troszkę pokrywa się z moim wiekiem, także z mojej perspektywy widzę te zmiany, które na terenie naszego województwa, ale przede wszystkim Świebodzina postępowały. Tu trzeba wskazać, że samorząd jako ta jednostka najbliżej mieszkańca w dużej mierze opiera się na takiej gospodarności włodarzy. I widać, że włodarze województwa lubuskiego tę rękę gospodarną mają. Widać, tak jak powiedzieli poprzednicy, rosnące wpływy podatkowe. Widać rozwój infrastruktury w dużej mierze przy udziale środków unijnych. I co do tego, że nasz samorząd jest w niezłej, a nawet dobrej kondycji, nie mam wątpliwości. Natomiast przed nami w najbliższych latach wiele wyzwań. Patrząc chociażby z perspektywy moich rówieśników, to odpływ młodych ludzi do większych ośrodków miejskich, często poza granicami naszego województwa. Z tym będziemy musieli się zmierzyć.
Tak, to już w tej chwili jest dużym problemem.
Będziemy musieli się zmierzyć z tym, że jesteśmy na finiszu obecnego rozdania środków unijnych. Musimy się zastanowić nad tym, jak będzie wyglądała nadchodząca perspektywa, czego my, jako włodarze gmin województwa lubuskiego, od tej perspektywy będziemy oczekiwali. I dla nas to jest bardzo poważne wyzwanie. Natomiast ta dotychczasowa praca, widać, że przyniosła efekty z korzyścią przede wszystkim dla mieszkańców wszystkich naszych, myślę, gmin.
Od tego roku wszedł w życie pakiet zmian w ustawach o samorządzie gmin, w ustawie o samorządzie gmin. Żeby naszym słuchaczom przybliżyć nieco sens tych zmian, przypomnę, że ustawodawca nałożył na włodarzy gmin obowiązek między innymi corocznego składania raportu o stanie gminy, uzależniając od tego udzielenie wotum zaufania. Ustawa wzmacnia pozycję mieszkańców gminy, ponieważ mogą zabierać głos na sesji rady, oczywiście w określonym trybie, w debacie nad raportem o stanie gminy, a ich skargi są kierowane do specjalnej komisji skarg, wniosków i petycji. Zmiany zwiększają też uprawnienia przewodniczących rad gmin. Łatwiej niż dotąd będzie można odwołać wójtów, burmistrzów i prezydentów. Jaki jest według panów sens tych zmian? Czy mają szansę poszerzyć społeczną bazę demokracji, dodam niezbyt mocną, czy też są one niekorzystne, ponieważ mogą pomniejszyć rangę włodarzy gmin? Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina, bardzo proszę.
To zależy od specyfiki gminy, wydaje mi się, bo możemy wprowadzać różnego rodzaju regulacje, które mają usprawnić, mają powiedzmy zwiększyć demokrację i tak dalej. U nas, jak cofnę się 13 lat, bo akurat tyle lat już jestem burmistrzem Gubina od 2006 roku, nigdy nie było problemu z tym, że ktoś przyszedł na sesję i czy w sprawach różnych, czy nawet w debacie nad konkretną uchwałą zawsze można było zabrać głos, więc wydaje mi się, że tutaj przepisy, które to teraz jeszcze bardziej umożliwiają, jakby z perspektywy mojej gminy, no nie mają większego znaczenia. Być może gdzieś w większych miejscowościach czasem widzimy to w telewizji, gdzieś tłumiono jakieś próby rozmów, zabieranie głosu i tak dalej, więc rozumiem, że tego rodzaju zmiany przede wszystkim odnoszą się do gmin, gdzie ta kultura polityczna była na innym poziomie. Mówię, z perspektywy czasu patrzę na nasze miasto, na Gubin, nigdy nie było z tym problemów. Zawsze ktoś, kto był zainteresowany, mógł zabrać głos, wziąć udział w dyskusji, więc natomiast jeżeli chodzi o sam raport, sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Być może też radni, którzy są nowymi radnymi, więcej jakby z innej perspektywy spojrzą na rozwój gminy. Wielokrotnie było tak, tutaj pan burmistrz z Bąszynka pewnie też z perspektywy czasu ma inne spojrzenie na ten czas, ale ja od 2006 widzę, jak się gminy czy Gubin osobiście zmieniał. Bezrobocie wielokrotnie było 20-30%, a dzisiaj już jest kilka procent lub w niektórych gminach pewnie tego bezrobocia w ogóle nie ma. Więc taki raport o stanie gminy też może pokazać pewien rozwój gminy, w jakim kierunku idziemy, gdzie byliśmy kilka lat temu, no i wywołać dyskusję, gdzie powinniśmy być za 5, 10, 15 lat.
I pytanie o to, czy te nowe przepisy, o sens tych nowych przepisów, kieruję do Wiesława Czyczerskiego, burmistrza Gubina, i prosiłbym też, żeby zechciał się pan odnieść do tego, czy te nowe przepisy pomniejszają rangę włodarzy gmin, czy są dla tej całej sprawy obojętne.
Dobrze, na razie burmistrza z Bąszynka.
Burmistrza z Bąszynka, przepraszam, najmocniej spoglądałem jeszcze w stronę pana burmistrza Lubina.
Chcę powiedzieć, że w zasadzie przez te wszystkie lata w takiej pewnej formie jakby raport o stanie gminy i tak się przedkładało i przedkładaliśmy Radzie, właśnie występując na tej sesji absolutoryjnej, wcześniej przekazując w formie też jakby pisemnej. Natomiast rzeczywiście, powiedzmy, ten wymóg stworzenia tego raportu o stanie gminy, on porządkuje pewne te dokumenty, materiały w całość, nie w jeden egzemplarz, w jednym jakby dokumencie te wszystkie rzeczy zostaną zawarte. Także to jest taki plus jakby tego uporządkowania, że to będzie tak bardziej wszystko uporządkowane. Natomiast te informacje, one zawsze były. Natomiast no, przez te lata zmieniła się jedna rzecz, że dawniej to na sesję zapraszaliśmy w formie tak zwanej zwyczajowo przyjętej, czyli to plakaty na tablicę ogłoszeń i tak dalej. Dzisiaj elektronika, komputery spowodowały, że ta informacja o sesji, o tym, o zaproszenie na sesję, jaką przewodniczący rady kieruje, to ona jest szersza i tak naprawdę, jeżeli dzisiaj ktoś z mieszkańców miałby powiedzieć, że on nie wiedział, że jest sesja, no to, że tak powiem, byłby w daleko idącym błędzie, ponieważ ta informacja jest pełna, każdy może wziąć udział w tej sesji, przyjść, zadać pytanie. Nie zdarzyło się podobnie w Zbąszynku, jak w Gubinie, że ktośkolwiek ograniczał komuś prawo zabrania głosu. Zresztą, prawdę powiedziawszy, też nigdy nie było takiej jakiejś no, sytuacji mocno na noże, jakichś takich ekstremalnych, że trzeba by było tam nie wiadomo jaką walkę na sesji prowadzić. Także zresztą nasz przewodniczący Rady od szeregu lat jest to w ogóle taki życzliwy człowiek i pozwala się wszystkim wypowiedzieć, nawet niektórym, który być może nie
powinien. Czyli nie iskrzy zupełnie między przewodniczącym rady a burmistrzem z Bąszynka w kontekście tych zmian.
Od teraz współpracujemy, zresztą jesteśmy przyjaciółmi, chociaż co prawda niektórzy później mogą mówić, że to nie wiem, ręka rękę myje, czy jakieś takie komitywy, ale absolutnie to nie ma nic wspólnego na poziomie gminy. Poza tym my mamy też spotkania co kwartalne, na przykład z mieszkańcami. To robimy, żeby nie było zarzutu, że nie mają możliwości zabrać głosu w swoich sprawach czy poruszyć, ale też są poniedziałki otwarte, drzwi, przewodniczący ma wtorek, każdy może przyjść z indywidualnymi sprawami, wiadomo, nie wszystkie można poruszać na forum sesji, czy no, dzisiaj zresztą transmitowanej, także każdy siedząc w domu przed komputerem może sobie na bieżąco obserwować, co się na sesji dzieje, czyli też jest to udział. Natomiast też tak z perspektywy lat, to wręcz zachęcałbym do większej aktywności w tym względzie. Tych ograniczeń nie ma, wręcz zachęta. Bierzcie, szanowni mieszkańcy, udział, bądźcie aktywni, podpowiadajcie. Być może my nie mamy racji, wy macie większą. Po to jesteśmy, żeby spełniać też te racje i jakieś tam pomysły.
I co myśli o zmianach w ustawie samorządowej Jerzy Fabiś, burmistrz Kajowej?
Zakres raportu, o który pan redaktor pyta, określa ustawa. Powstaje z tego bardzo opasły, szczegółowy dokument o tej sytuacji, o rozwoju gminy, o dokonaniach poprzedniego roku, bo to ma dotyczyć ostatniego roku. Ja taki raport, może w skromniejszej wersji, przedstawiałem mieszkańcom na rocznym spotkaniu z mieszkańcami. W takim godzinnym wystąpieniu przekazywałem dokonania, ale też były plany inwestycyjne na rok następny. No, ten dokument będzie naprawdę obszerny, bo przygotowujemy go wszyscy, w maju trzeba go złożyć. Ale myślę, że ten dokument posłuży głównie osobom, które się interesują. Nowym radnym, których no, jest połowa w przypadku Kargowej, ale też osobom, które interesują się, chcą zobaczyć, co zrobiono, w jakim zakresie i co jest do zrobienia, bo też strategie będą omawiane w raporcie, stan ich realizacji. Także to wszystko wpływa na zwiększenie partycypacji społecznej w zarządzaniu gminą.
A co z obawami o łatwość większą odwołania burmistrzów, wójtów, prezydentów? Nie słyszę, żebyście się panowie jakoś szczególnie tego obawiali. Przynajmniej jak dotąd nie słyszę takich głosów.
Ta zmiana ustawy wymusza jeszcze bardziej korespondencję wójta, burmistrza z mieszkańcami, rozmowy. Ja muszę powiedzieć, że wprowadziłem na początku poprzedniej kadencji, odkąd jestem burmistrzem, wcześniej byłem zastępcą, taką zasadę przyjmowania interesantów mieszkańców. Było to we wtorek, godzina 15-16. Ja to zachowałem, ale wprowadziłem zapis, że dodatkowo właśnie w ten dzień, ale przyjmuję każdego dnia w godzinach pracy urzędu. I dodatkowo w okresie tego dyżuru, co spowodowało, że w te wtorki właściwie nikt nie przychodzi. Mieszkańcy, którzy przychodzą w ciągu tygodnia, oni mają tą sprawę, no chcą ją dzisiaj załatwić, bo za te kilka dni do tego wtorku albo nie chcą czekać, albo jest sprawa na tyle pilna, żeby rozwiązać ją dzisiaj.
I to samo pytanie, Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina.
W mojej ocenie te nowe rozwiązania, które wprowadza ustawodawca, tak naprawdę jedynie systematyzują to, co w dobrze funkcjonującej gminie było do tej pory standardem. Może nie usystematyzowanym prawnie, ale jednak mimo wszystko standardem, bo tutaj możliwość wypowiedzenia się mieszkańca na sesji Rady Miejskiej, czy raportowanie mieszkańcom o tym, co w gminie się dzieje, w mojej ocenie należy do obowiązków dobrego włodarza. I tutaj z tej strony uważam, że tak naprawdę zostało zapisane to, co do tej pory działo się na zasadzie faktycznej. Wspominał pan redaktor o randze włodarza i o zmianie w związku z tym, co ustawodawca wprowadza do ustawy o samorządzie gminnym. W mojej ocenie na rangę pracuje każdy z nas swoją codzienną działalnością. Nie rozwiązaniami prawnymi, a tym, w jaki sposób pełnimy swoją funkcję. Jeżeli włodarz gminy jest otwarty, chce słuchać mieszkańców, a przede wszystkim wychodzi do nich frontem, to tak naprawdę te informacje zapisane w raporcie o stanie gminy mają jedynie charakter niejako wtórny. Ja jestem świeżo po zakończeniu spotkań chociażby sołeckich. W mojej gminie to akurat 23 sołectwa. We wszystkich uczestniczyłem osobiście. Miałem okazję i wielką przyjemność wysłuchać tego, co mieszkańcy mają mi do powiedzenia. I uważam, że to jest podstawa działalności. To wpisuje się w taki kontekst niejako poziomego zarządzania gminą. Nie takiego staromodelowego, czyli takiego bardzo hierarchicznego, ustrukturyzowanego, natomiast takiego zarządzania gminą razem z mieszkańcami. I uważam, że to jest najlepsza droga do tego, żeby gmina była zarządzana w sposób odpowiedni.
Bardzo proszę, Wiesław Czyczerski, burmistrz Bąszynka.
Znaczy, bo tu mówimy o tych zmianach, jakie się pojawiły w tej ustawie o samorządzie gminy, troszkę jakby bokiem przechodząc według tych najważniejszych zmian, znaczy dotyczących dwukadencyjności jakby włodarza gminy, jak również tych relacji takich, no, że tak powiem, związanych jakby z finansami, bo to jak gdyby też gdzieś tam to środowisko takie nasze samorządowe, uważam, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie i tych, z którymi ja się spotykam, bulwersuje, a mianowicie nie wiem, czy, bo cały czas polityka jest prowadzona taka, że powinny być inicjatywy oddolne, czyli jak gdyby otwartość do mieszkańców i tak dalej. To dla mnie to nie za bardzo godzi się, mogę to pogodzić z kwestią, że teraz się ogranicza możliwość wyboru tym mieszkańcom, że nie, po dwóch kadencjach.
No właśnie.
Mówisz, na niego nie możecie głosować.
Już przystępujemy do tego wątku dwukadencyjności. Jak panowie oceniacie sam pomysł dwóch kadencji? Jak wykorzystać później, no, po zakończeniu, wyczerpaniu się limitu kadencji, doświadczenie bardzo wielu samorządowców, którzy je zdobyli wskutek demokratycznych wyborów? I zaczniemy od pana Bartłomieja Bartczaka, burmistrza Gubina.
Tak, to może być problem dla samorządowców. Sam ostatnio odebrałem kilka telefonów od włodarzy, którzy przegrali poprzednie wybory i No, jeden z burmistrzów żalił mi się, że wydał jakąś tam decyzję podatkową w stosunku do przedsiębiorcy, który chciał go teraz zatrudnić, więc musi czekać, aż minie okres karencji i tam nie może aktualnie pracować, więc gdybym coś słyszał o jakiejś pracy w Gubinie, to wysłał mi swoje CV. I to jest takie smutne, że włodarze, którzy niejednokrotnie pewnie całe życie poświęcili niektórzy swoim gminom, w tym momencie przez taką czy inną sytuację przestają być burmistrzami. Przedsiębiorcy często boją się zatrudnić takiego włodarza, żeby nie podpaść nowemu, żeby nie być już z góry, powiedzmy, skazany na jakiś konflikt z nowym włodarzem. Więc tu mam mieszane uczucia co do tego. Taka dwukadencyjność, ja absolutnie byłbym za tym, gdyby ona dotyczyła wielu innych funkcji, tak? Czyli wybierzmy wtedy starostów maksymalnie na dwie kadencje, wybierzmy posłów na maksymalnie dwie kadencje, senatorów na dwie kadencje i tak dalej, i tak dalej. Jakby stwórzmy tą rotację w życiu publicznym, jeżeli chodzi o funkcje publiczne. Natomiast i znowu tu jest pewien kłopot. Dzisiaj mogę zostać burmistrzem, będąc bezpartyjnym, tak? Żeby pójść do Sejmu, no musiałbym się związać z jakąś partią. Przynajmniej ta partia musiałaby mi użyczyć jakiegoś miejsca, żebym mógł wystartować.
No można pójść do Kukiza do Senatu, 15 i to nie jest partia.
Do Senatu mógłbym pójść, powiedzmy, no ale szanse są marne, jeżeli chodzi o duże są okręgi wyborcze. Ja bym był zwolennikiem wtedy okręgów jednomandatowych. Wtedy, powiedzmy, w jednym powiecie jeden poseł i wtedy mam szansę wystartować jako, powiedzmy, znana osoba w danym powiecie czy mieście. Natomiast tutaj są pewne wątpliwości, bo jednak ograniczenie startu burmistrzom, no niektórym pewnie może brakować parę lat do emerytury, no i co taki człowiek ma wtedy robić? Jeżeli ktoś był geodetą, powiedzmy, przez 20 lat wykonywał funkcję burmistrza, no to nie wróci nigdy do zawodu.
Ale, z drugiej strony trochę tak, że tak powiem, prowokacyjnie się odezwę jako advocatus diaboli. Kadencyjność mamy, w sensie kadencyjność jest standardem demokracji. No, Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych dwukadencyjny, kadencja gubernatorów, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, praktycznie w całej Europie. Do Wiesława Czyczerskiego zwracam, burmistrza z Bąszynka, zwracam się teraz z tą drugą częścią pytania. Jak zagospodarować doświadczenie samorządowców? No ale oczywiście proszę również się odnieść do samej idei dwukadencyjności.
Powiem tak, odniosę do siebie. W 1994 roku, jak się decydowałem startować właśnie po raz pierwszy w wyborach na burmistrza, to byłem po 14 latach pracy w przedsiębiorstwie PKP, gdzie też określone funkcje pełniłem. Była ta możliwość awansu i gdybym wiedział, że to będzie dwukadencyjność, na pewno bym się nie zdecydował i nie wiązałbym się z samorządem jako organ wykonawczy, bo tam w Radzie jak najbardziej, proszę bardzo. Natomiast jako organ wykonawczy absolutnie nie, bo po teraz jeszcze zmieniono, że 5 lat, to po 10 latach powrót do zawodu, to zapomnijmy na to swoje stanowisko. Jeszcze wtedy to był taki okres delegowania na czas pełnienia funkcji, nie? Czyli te wrota za mną się nie zamykały. Mogłem wrócić, zresztą taka możliwość zawsze jakby była. Także to jest oddzielny temat. Mówię indywidualnie o sobie. Nie wystartowałbym, nie brałbym udziału, czy nie startowałbym na tą funkcję zaszczytną, skontynuować burmistrza. Także to jest jedno. Natomiast drugie, to cały czas odnoszę do tego, że, bo się argumentuje jak gdyby tym, że nie wiem, jest to korupcja czy coś tam, można wszystkich skorumpować, nie? To ja sobie nie wyobrażam, miało 8,5 tysiąca mieszkańców skorumpować.
Ale
sposób,
mówi się też o takim zabetonowaniu pewnego układu, że przez ileś lat no, powstają pewne naturalne procesy. Już nie mówimy tutaj o korupcji.
Do naszego Zielonogórskiego. W poprzedniej kadencji, tu kolega z Gubina też pamięta, 40% włodarzy się wymieniło. Teraz w tych wyborach 30%, czyli można powiedzieć, że 70% w ciągu dwóch kadencji mamy nowych.
Czyli demokracja robi swoje.
Demokracja robi swoje i tu żadnych jakichś tych takich, że ktoś kogoś tam wielce skorumpował i przywiązał do siebie, no nie zauważyliśmy. Szczególnie, że też to było w takich naprawdę tych naszych najmniejszych gminach. Również nastąpiły wymiany, następowały wymiany, wręcz nawet ostatnio Gorzów Zielonogóra, to się jakby nie wymieniły, gdzie w ogóle trudno sobie wyobrazić, żeby prezydent Gorzowa czy Zielonej skorumpował większość swoich wyborców. Także to do tego aspektu odnoszę. Myślę, że mimo wszystko mieszkańcy mają swoją zbiorę zbiorową mądrość i potrafią dobrze wybierać i przeciwko sobie na pewno nie będą wybierali.
Patrzę na zegar, musimy nieco wzmóc tempo. To samo pytanie Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej.
No nie podzielam tego zdania, że kadencyjność jest dobrym rozwiązaniem. Myślę, że żal tego doświadczenia, które burmistrzowie i wójtowie zdobywają w okresie lat pracy, znają teren, znają potrzeby gminy, potrzeby właśnie tego rozwoju. Przykład z Bąszynka, tu kolegi Wiesława, czy Babimostu, Bernarda Radnego, który już 28 lat pełni funkcję burmistrza, jest przykładem bardzo dobrym. Ludzie wybierają i powinno tak zostać. No myślę, że mówi się też o wypaleniu zawodowym. No ja tutaj nie widzę wypalenia ani kolegi Wiesława, ani u kolegi Bernarda, bo nawet lubię z nimi rozmawiać, bo oni nakręcają do pracy, podpowiadają. Ja też korzystam z ich wiedzy, doświadczenia, chociaż już mam też sporo lat, ale tego doświadczenia samorządowego może tyle lat nie mam. I oni, patrząc na nich, to zupełnie tego wypalenia na pewno nie widać i myślę, że to rozwiązanie zostanie kiedyś zmienione.
I Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina.
W mojej ocenie, i chyba tutaj zgodzę się z moimi poprzednikami, ta kadencyjność nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, ponieważ ona nie jest wprowadzona niejako też systemowo. Bo tak, z jednej strony mamy dwukadencyjność, możliwość w chwili obecnej sprawowania tej funkcji jedynie przez 10 kolejnych lat, a z drugiej strony mamy niejako domniemanie nieuczciwości włodarza, blokując mu możliwość podjęcia pracy na rynku prywatnym. Bo tak naprawdę pełniąc naszą funkcję w danym środowisku przez 10 lat nie unikniemy wydawania decyzji chociażby podatkowych w stosunku do większości podmiotów gospodarczych działającym na naszym terenie. No i w takim momencie po tych 10 latach włodarz znajduje się tak naprawdę na dużym życiowym zakręcie, bo rezygnując ze swojej pierwotnej pracy, no niejako ciężko do niej powrócić. Ja też tutaj podzielę zdanie pana burmistrza z Bąszynka, bo ja chyba jestem tego dobrym przykładem, że ciężko to mówić o jakiejś korupcji politycznej, zabetonowaniu. No ja mojego poprzednika zmieniłem po 24 latach, a wiele osób mówiło, że to jest całkowicie niemożliwe. Więc wydaje mi się, że jeżeli jest dobry kandydat, który w kampanii wyborczej wykona dobrą pracę i jest w stanie przekonać mieszkańców do swojego pomysłu na miasto, to nie możemy tu mówić o żadnej niemożliwości zmiany. Więc demokracja wyreguluje wszystko i to jest najlepsze rozwiązanie.
I w tej części stawiamy kropkę, przechodzimy do kolejnej części naszej audycji. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, do zadań własnych gminy należy m.in. zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie im opieki, wyłapywanie zwierząt, sterylizacja, no ten zakres jest dość spory. Te zadania mogą być powierzone podmiotowi prawnemu, prowadzącemu schronisko dla zwierząt, ale to nie wszystko. Gminy miały opracować do 31 marca gminny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Projekt programu zgodnie z ustawą przygotowują m.in. burmistrzowie. Jak gminy, którymi panowie kierujecie, rozwiązują te kwestie i ile to kosztuje? Bartłomiej Bartczak, burmistrz gminy.
U nas to kosztuje około 50 tysięcy złotych rocznie. Mamy podpisaną umowę ze schroniskiem tutaj w Zielonej Górze. I pewnie te programy w wielu gminach są podobne, zbliżone. My oprócz tego, że to wszystko robimy, co robią też inne gminy, mamy jeszcze taki swój własny pomysł. W areszcie śledczym mamy 5 takich kojców i tam tymczasowo przetrzymujemy takie pieski. I potem, bo często jest tak, że nam się wydaje, że to jest bezdomny pies, ale z reguły jest również tak, że ten pies nie jest bezdomny, tylko ktoś się po niego zgłasza. Więc poprzez różnego rodzaju media społecznościowe, akcje, my pokazujemy, jaki piesek aktualnie do nas trafił i często właściciel sam do nas trafia, a jak się nie uda, no to wtedy do schroniska, no i wtedy schronisko musi sobie z taką sytuacją poradzić.
Mm-hmm. To samo pytanie, Wiesław Czyczerski, burmistrz Bąszynka.
Nie, jest to zresztą pierwsze, jeżeli chodzi o opracowanie programu opieki nad zwierzętami. On od szeregu lat już funkcjonuje w mniej lub bardziej tam takiej ścisłej formie. Natomiast podobnie jak w Gubinie, koszty podobne, zresztą też mamy podpisaną umowę ze schroniskiem na to docelowe kierowanie. No przede wszystkim piesków u nas włapanych, bo z kotkami to jest nieco inny problem. U siebie, niezależnie od tego, mamy też takie kojce, które utrzymujemy jako gmina. Mamy panie, zresztą wolontariuszki, które bez jakiejkolwiek namowy zajmują się, znaczy wyprowadzają te pieski na spacer i tak dalej. Ale u siebie przetrzymujemy przez około 2 tygodni właśnie na podobnej zasadzie, jak w Gubinie, informując w internecie, gdzieś tam na Facebookach, że taki jest, żeby się ktoś zgłosił, czyli dajemy jakby tą taką jeszcze okazję właścicielowi, bo czasem też się zdarza, że ucieknie gdzieś tam z domu i jest poszukiwany, no to wtedy po prostu jest ta możliwość odebrania po 2 tygodniach, natomiast no to już siłą rzeczy przekierowujemy do schroniska, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ta sytuacja i ta ilość się zdecydowanie zmniejszyła ostatnimi czasy, ale te swoje psy chipujemy. Wszystkie są bezpłatnie chipowane. Szkoda, że inne gminy tego nie robią, bo często jest tak, że te wyłapywane nie mają chipów, czyli są obce. Zmorzynek jeszcze ma swoją specyfikę, że u nas niektóre pociągi kończą bieg i niestety zdarza się tak, że przyjeżdża skład na obrządzanie, czyli tam na mycie i tak dalej. Otwiera pani na przykład, nie wiem, to pomieszczenie WC, tą ubikację, się okazuje, piesek oszołomiony wyskakuje, bo pan, nie wiem, zapomniał, że go zostawił.
To bardzo, w toalecie, to bardzo przykre.
Takie przykre sytuacje.
A jak ten program działa na terenie gminy Kargowa, Jerzy Fabiś?
Niedawno przyjęliśmy, Rada Miejska przyjęła program opieki nad zwierzętami, ale też w ślad za tym zmieniliśmy umowę ze schroniskiem. Poprzednio była to ścianka, krytykowana medialnie, były tam zaniedbania. Musieliśmy te pieski przenieść. Mamy umowę z Żarami podpisaną, ale też drastycznie wzrastają koszty opieki nad zwierzęcami z 35 tysięcy na ponad 80. Mamy też opiekunów społecznych, akurat aktualnie są to 3 osoby, które zajmują się dokarmianiem kotów. Wcześniej te koty są przekazywane do sterylizacji i kupujemy karmę dla tych zwierząt i te zwierzęta są w oparciu o nasze wydatkowane pieniądze na zakup karmy, no, karmione, utrzymywane. I też je chipujemy oczywiście. Mamy w zakładzie gospodarki kojec, gdzie czasowo, bardzo czasowo przetrzymujemy, ale no później ten piesek musi trafić do schroniska. Jeśli uda się zagospodarować, tak jak tutaj burmistrz Gubina mówił, i czy Wiesław, poprzez medialne, poprzez Facebooka, poprzez stronę internetową. Szukamy nowych właścicieli i często to się udaje. No, ta liczba psów może nie wzrasta, ale ona około 10-12 w naszej gminie przetrzymywanych, która jest kosztem dla gminy, jest w tej wysokości.
I jak działa ten program na terenie gminy Świebodzin, burmistrz Tomasz Cielicki?
W gminie Świebodzin właściwie jest to podobnie jak u pozostałych włodarzy. My mamy podpisaną umowę ze schroniskiem w Zielonej Górze, ponieważ swojego schroniska nie posiadamy. Tak jak poprzednicy, staramy się przez jakiś czas te wyłapywane zwierzęta też przetrzymać. Staramy się, żeby one wróciły, co się zdarza wbrew pozorom dość często, do swoich pierwotnych właścicieli. Nowością od tego roku jest program sterylizacji i kastracji kotów. Staramy się zapobiegać jakby rozprzestrzenianiu się populacji na terenie miasta. Podobnie jak Kargowa mamy program dla społecznych opiekunów kotów, którzy wspierają opiekę nad tymi zwierzętami. Natomiast ja jestem przede wszystkim dumny z moich mieszkańców, bo tutaj u nas element tego czynnika społecznego w pomocy tym zwierzętom jest bardzo silny. Są pojedyncze osoby, są grupy, które pomagają znajdować właścicieli, czy to dla zwierząt, które uciekły z domu, czy to dla zwierząt, które tego domu poszukują. I to faktycznie bardzo, bardzo, bardzo często się zdarza, więc ja cieszę się, że mam tak zaangażowanych mieszkańców i aktywnie wspierają nas w zapobieganiu tej bezdomności w przypadku zwierząt.
I w ostatniej części naszej audycji porozmawiajmy nieco o przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom powietrza. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza gmina może uruchomić program niskoemisyjny. To oczywiście nie jest prosta i szybka sprawa. Najpierw trzeba na to znaleźć pieniądze w budżecie, sporządzić plan, przejść całą procedurę, która jest dość uciążliwa i dopiero można wystąpić do Sejmiku Wojewódzkiego o objęcie gminy uchwałą antysmogową, aby uzyskać dofinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i remontów. Tadeusz Ciak, burmistrz Makowa Mazowieckiego, mówi, że samorząd sam nie poradzi sobie z tym problemem. Co zatem zdaniem panów należałoby robić i kto powinien w tym uczestniczyć? I czy panowie podzielacie pogląd burmistrza Makowa Mazowieckiego? Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina.
Ktoś mi kiedyś powiedział takie dosyć mądre słowa, uważam z perspektywy czasu, że jeżeli chcesz naprawiać świat, zacznij od siebie. Więc tak naprawdę my jako włodarze naszych gmin powinniśmy dawać przykład, jeżeli chodzi o walkę ze smogiem. W obecnej kadencji, w tamtym roku w sumie zakończyliśmy głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej, czyli fotowoltaika na dachu, pompy ciepła w szkołach, czyli naprawdę wydaliśmy na ten cel około 5 milionów złotych. Dzisiaj to, te szkoły wyglądają pięknie i też ograniczyliśmy wysokość emisji. Wczoraj akurat poszedłem sobie pobiegać i gdzieś koło 19 to było na boisku, unosił się taki smród, sprawdzałem, z którego to komina mogło się wydobywać. I powiem szczerze, że tu nie chodzi już tylko o edukację, bo możemy edukować. No, chyba każdy jest homo sapiens, jest tą rozumną, wie, że jeżeli napali plastikiem, to będzie śmierdziało w okolicy, będzie truł i siebie, i sąsiadów. Ja kiedyś zadałem sobie trud i poczytałem sobie takie dyskusje osób, które to faktycznie robią. One się żaliły, czy motywowały swoje działanie takim tłumaczeniem, że gdyby ich było stać palić węglem, to by palili węglem. Czyli tutaj żadna edukacja nie pomoże, oni po prostu wiedzą, co robią. Miałem podobne przykłady, że mam wrażenie, że jeden sąsiad drugiemu sąsiadowi robił na złość, czyli celowo akurat wiatr był taki, a nie inny i celowo tam był plastik i palono takim, że pani przychodziła zestresowana i się żaliła. No co możemy robić? Możemy kontrolować. Teraz modne stały się kontrole dronami, różne inne akcje. No ale jak ktoś nie ma pieniędzy na to, żeby palić powiedzmy węglem, to nie zapłaci też mandatu. No ale to nie może mu chodzić za darmo, bezkarnie, nie może być bezkarny w tym swoim działaniu.
No tak, to oczywiste, że trzeba takie działania podejmować, natomiast w moim pytaniu jest ukryta pewna teza, powołując się na burmistrza Makowa Mazowieckiego, który powiedział, że samorządy sobie same z tym problemem nie poradzą. A zatem gdzie samorządy powinny szukać sojuszników, wsparcia, burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski?
W sumie na początku lat 90. zgazyfikowaliśmy całą gminę przy wyraźnym dokładaniu się mieszkańców. Mieszkańcy współfinansowali całą inwestycję związaną z gazyfikacją. Także praktycznie, jeżeli chodzi o gminę, w 100% mamy możliwość, no poza przysiłkami gdzieś tam, w 100% możliwość podłączenia się do gazu i muszę powiedzieć, że większość mieszkańców to uczyniła. Natomiast jest kwestia ceny. Także pod tym względem, zresztą uważam, że zamiast dofinansowywać czy dawać tą możliwość pozyskiwania środków na wymianę tych pieców, zmiany systemu ogrzewania, to powinno się troszkę regulować być może cenę gazu, żeby on był bardziej dostępny dla mieszkańców, żeby był tańszy.
Czyli często to jest apel, panie burmistrzu, do kogo, gdybyśmy to tak
apel bardziej... Apel do władz, do decydentów, tych, którzy ustalają cenę. Natomiast po tu podzielam zdanie jak gdyby burmistrza Gubina, że często ten czynnik czy aspekt ekonomiczny powoduje, że po prostu ludzi nie stać na ekologiczne paliwo. Natomiast niezależnie od tego, mieliśmy taki program budowy oczyszczalni przydomowych, ponieważ tam, gdzie nie było możliwości podłączenia, ten program praktycznie się skończył, a więc te środki, bo również pan pytał o środki, przerzuciliśmy na właśnie program wymiany pieców tych opalanych węglem, czy tam paliwem stałym na właśnie tą formę, czy to gaz, czy to fotowoltaikę, czy jakieś tam pompy ciepła, czyli na tą formę taką proekologiczną bardziej. I to zaczyna działać, bo zainteresowanie jest bardzo dużo wniosków wpłynęło. Także pewne środki są. Nawet ta ilość wniosków złożonych przekroczyła nasze oczekiwania i też nasze możliwości finansowe. Także pod tym względem na pewno ta interwencja i pozyskiwanie. Ale w pierwszej kolejności to obniżenie tego nośnika, żeby ten nośnik ekologiczny, nie? OZE czy inne...
Ten apel już wybrzmiewa i Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej.
Pytał pan redaktor o źródła finansowania. Wojewódzki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi program Czyste Powietrze, w ramach którego też można wymieniać kotły, bo to właśnie one są powodem najczęściej, ale również, tak panowie burmistrzowie stwierdzili, no poziom zamożności i to, co spalamy w piecu, jest powodem, że one kopcą, dymią. Ale zadał pan na samym początku programu pytanie o zanieczyszczenia powietrza. Właśnie Kargowa jest przykładem innych zanieczyszczeń odorowych, bo to też zanieczyszczenie z fermowej hodowli trzody. W mieście popegeerowskie obiekty zostały swego czasu sprzedane. Jest 2 razy po 2000 trzody chlewnej i na takiej górce, na takim wzniesieniu i ten odór z codziennej wentylacji spływa na osiedle i to jest taki problem dla mieszkańców. Gdyby pan zapytał, to 9 na 10 wskaże to źródło odoru zanieczyszczenia powietrza jako problem w mieście.
I Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina. Jak, gdzie szukać sojuszników do walki z smogiem?
Ja powiem w ten sposób. Jest,
i co można zrobić we własnym zakresie?
Jest wiele programów, które umożliwiają chociażby wymianę piecy na nowoczesne, które będą walczyć z zanieczyszczeniem powietrza. Natomiast tak jak powiedzieli poprzednicy, no tutaj problemem zazwyczaj nie jest sam piec, a paliwo, którym się w tym piecu pali. Bo co z tego, kiedy ktoś zakupi piękny, nowoczesny, wspaniały, ekologiczny piec, jeżeli paliwo do tego pieca i zakup tego paliwa w dalszym ciągu będzie poza jego zasięgiem finansowym, więc pochylenie się nad kosztami właśnie tych paliw, uważam, powinno być jednym z priorytetów, ale to już myślę, że między innymi strony rządowej. Być może jakimś rozwiązaniem jest też ciepło systemowe. Ja nie ukrywam, że w Świebodzinie pojawiają się firmy, które są zainteresowane tym, aby to ciepło systemowe dostarczać w skali niemalże całego miasta.
Gdybyśmy przybliżyli naszym słuchaczom pojęcie ciepło systemowe, być może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi.
To jest ciepło wytwarzane w jednym dużym konkretnie piecu na określone paliwa, często już w tym momencie na paliwa ekologiczne i dostarczane przez system bezpośrednio do domów, to tak w dużym skrócie. Podobnie jest z gazyfikacją. Ja spotkałem się z dużymi postulatami, jeśli chodzi chociażby o gazyfikację wsi, natomiast bardzo często odpowiedź przedsiębiorstw gazowych jest taka, dostarczamy gaz do wsi, natomiast tam de facto zużycia gazu praktycznie nie ma, ponieważ mieszkańcy używają go jedynie do kuchenek, a w dom ogrzewają dalej za pomocą kotłów, ponieważ to jest tańsze niż chociażby gaz. Dlatego tutaj świadomość obywateli, ale także interwencja w niektórych przypadkach państwa, jeśli chodzi o ceny właśnie tych paliw, to jest droga do tego, żeby walczyć właśnie z zanieczyszczeniami powietrza.
I tak dotarliśmy do końca naszej audycji. Gośćmi w studiu Radia Zachód byli Bartłomiej Barczak, burmistrz Gubina.
Dziękuję. Bardzo dziękuję.
Wiesław Czyczerski, burmistrz Bąszynka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Miłego weekendu.
Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
I Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina.
Dziękuję serdecznie. Udanego weekendu.
Ze słuchaczami naszej audycji żegnają się Adam Ruszczyński i Andrzej Gruszka.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.